bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Czarno na Białym. I jak co miesiąc pragniemy zachęcić Państwa do tego, by zgłębiać tajniki ludzkiej myśli, sposobu poznawania rzeczywistości i rozpoznawania rzeczywistości za pomocą przyrodzonych praw, przyrodzonych sił naszego rozumu. Witają Państwa ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski, szczęść Boże.
Zachęcamy Państwa do tego, by Państwo z nami byli w kontakcie. Można tego dokonywać za pomocą telefonu. Numer do studia 25 644 65 55. Można również korzystać z komunikatora gadu-gadu numer 308-6701 oraz za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, SMS-ów numer 509 056 590. Zachęcamy do tego, by Państwo z nami byli. Proszę Państwa, miesiąc temu, kiedy zastanawialiśmy się nad kwestią, po co właściwie nam jest państwo, w trochę szerszy sposób zatrzymaliśmy się nad klasyczną koncepcją państwa. Natomiast obiecaliśmy, że tymi koncepcjami związanymi z pojęciem umowy społecznej zajmiemy się w dzisiejszej audycji. Ale wydaje mi się, że powinniśmy najpierw sobie uświadomić i przypomnieć właściwie, co mówiliśmy w klasycznej arystotelesowskiej koncepcji państwa. Wydaje się, że w tym momencie najważniejszą rzeczą była kwestia celu, które stawia sobie państwo.
No, celu także, między innymi, bo właściwie jeszcze może troszkę dla nas za wcześnie na to, żeby jakoś rozwijać bardzo szeroko problematykę państwa i głęboko wchodzić w zagadnienie umowy społecznej, w ogóle samej całej filozofii społecznej. Natomiast to, co jest naszym zadaniem cały czas, to jest taka analiza od strony bardziej etycznej. I analizując od strony bardziej etycznej, badamy kwestie z jednej strony zagadnień związanych ze sprawiedliwością, gdzie nam się pojawia problematyka odniesień społecznych, wzajemnych, a z drugiej strony kwestie dobra, gdzie nam się pojawia problematyka tak zwanego dobra wspólnego, rozumianego właśnie w perspektywie także celu państwa i celu poszczególnych jednostek. To państwo stanowiących. Relacja jednostki do społeczności i rozumianych tutaj wzajemnych interakcji związanych z celowym działaniem człowieka, no, wyznacza cały zestaw różnych koncepcji, różnych pomysłów na to, jak należy tę relację rozumieć, jak należy rozumieć życie społeczne. Myśmy skoncentrowali się na państwie, aczkolwiek bierzemy pod uwagę wszelką społeczność. Państwo jest nazywane społecznością doskonałą w tym znaczeniu, że w jego ramach, w jego obrębie mieszczą się wszystkie możliwe formy życia społecznego. I w tym znaczeniu mówimy o doskonałej społeczności, jaką jest państwo. Ale wskazywaliśmy, że fundamentem życia państwowego czy społecznego w tej klasycznej koncepcji od Arystotelesa czy nawet Platona się biorącej jest rodzina jako taki fundamentalny, podstawowa społeczność, w której ludzie wzrastają. Tośmy wskazali po pierwsze. Po drugie wskazaliśmy także to, że przy klasycznej koncepcji społeczności państwo, jak i wszelkie inne społeczności, które ludzie wchodzą i są po pierwsze naturalne dla człowieka. Człowiek jest istotą społeczną, w tym więc znaczeniu, że realizuje siebie w społeczności i właściwie realizacja bez społeczeństwa jest jakąś ułomną realizacją człowieczeństwa. Pamiętajmy, że Grecy nazywali takich ludzi wyrzutków społecznych, czy takich ludzi, którzy byli nieprzystosowani społecznie, nienależący, określali dosadnym słowem, które jakoś się dobrze przyjęło. Idiotai. To byli ci, którzy nie mieścili się...
Arystoteles twierdzi, że mogą także być herosami.
No, to powiedzmy sobie w skrajnym wypadku, ale zasadniczo to są ludzie, którzy nie mieszczą się, niezdolni są do podjęcia normalnych relacji społecznych. A więc naturalną naturą człowieka jest bycie w tych relacjach I klasyczni myśliciele zadają pytanie, dlaczego mielibyśmy być w tych relacjach, jaki miałby być cel tych relacji. No i tutaj pojawi się ten, to właśnie rozwiązanie. Oczywiście trochę upraszczamy to wszystko, ale tak, żebyśmy widzieli mniej więcej, na czym polega to rozwiązanie. Mianowicie rozwój jednostki, każdej osoby ludzkiej, powiedzmy sobie, gdy już będziemy mieli średniowiecze i następne epoki, które uwyraźnią to, prawda, rozwój osoby ludzkiej, który to rozwój może się dokonać właśnie poprzez swoiste wspomaganie, jakie płynie ze strony społeczności. Czyli celem wszelkiej społeczności jest jakoś dopomożenie w rozwoju człowieka, rozwoju doskonałości każdego człowieka.
Znaczy, tutaj się pojawią pewne problemy, bo w tym momencie mamy do czynienia chociażby nawet w ramach Kościoła katolickiego z ludźmi, których nazywamy pustelnikami. Mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy uciekali kiedyś na pustynię po to, żeby odłączyć się od społeczności i zyskać kontakt z Panem Bogiem. W związku z tym od razu pojawi się pytanie, czy chodzi tutaj o... Bo najczęściej, jeżeli myślimy o obecności społeczności w naszym życiu, to mamy na myśli aktualną, czyli taką, może inaczej, nie aktualną, ile bardziej teraźniejszą, obecną, obecne relacje, które zachodzą między mną a drugim człowiekiem, który jest fizycznie obecny obok mnie. Czy tutaj nie będzie takiej sprzeczności właśnie z tymi pustelnikami nieszczęsnymi?
To by nam troszkę obrona, jakaś tam apologia życia pustelniczego, troszkę by nam sprowadziła nasz temat na bok. Mm-hmm. Bo właściwie w tym momencie powiedzieliśmy sobie, nie bronimy, nie zajmujemy się wprost obroną jakiejkolwiek formy kościelnego życia. Nie to jest naszym celem.
I tutaj jest to bardzo ciekawe, było to stwierdzenie, które powiedziałeś. Jest to forma kościelnego życia.
Do tego można by, dlatego chciałbym tę dyskusję możliwie szybko uciąć, żeby nie iść za głęboko w to. Niech się nad tym wiedzą właśnie teoretycy kościelnego życia. Krótko mówiąc, nie ma w kościele takiej formy życia, która byłaby idiotyczną, przepraszam za określenie, czyli taką, która wynika z mojego nieprzystosowania społecznego. A więc w sytuacji takiej, której po prostu uciekam na pustynię, dlatego że jestem nieprzystosowany społecznie. Że społeczeństwo mnie drażni, denerwuje i tak dalej. Ludzie uciekali na pustynię w interesie społecznym, można byłoby tak powiedzieć. A więc także nie tylko, to nie chodziło tylko o ich prywatną pobożność. Byłaby to forma egoizmu, pielęgnowania formy egoizmu. Ja mam swoją własną pobożność, a wy sobie róbcie co chcecie. Pustelnicy, tak przypuszczam, zawsze mieli na celu ogromne zaangażowanie, można by powiedzieć, tylko oczywiście w innej formie. W formie modlitwy, w formie odosobnienia, w formie postu.
Czyli było to odniesienie do społeczności.
Do kościoła, oczywiście. Do społeczności kościoła, do społeczności ludzkiej, szerszej.
Dokładnie.
Prawda? I to miało na przykład na celu uzdrowienie tej społeczności.
Wracając do tego, co mówiłeś, to ja jeszcze trochę przytrzymam się tej koncepcji klasycznej. Jest parę pytań, które się jawią w takiej sytuacji.
Niewątpliwie. Jest parę założeń, któreśmy próbowali także pokazać, prawda? Każde słowo, jeżeli powiem społeczność służy dobru wspólnemu lub też społeczność służy rozwojowi jednostki ludzkiej czy rozwinięciu w człowieku doskonałości natury ludzkiej, każde z tych sformułowań stawia mnóstwo pytań. Co to jest doskonałość natury ludzkiej? W jaki sposób społeczność miałaby to robić? Czym jest w związku z tym to dobro wspólne? Czyli coś, co jest dobrem moim, kogoś innego i na jakiej zasadzie mielibyśmy
właśnie
to tworzyć?
O to mi chodzi, bo w gruncie rzeczy jest tak trochę sprowadzając na pewien język potocznego, nasz potoczny język. No, dzisiaj wielu z nas odczuwa dyskomfort bycia w społeczności. Wręcz ta społeczność narzuca się nam, a my byśmy chcieli mieć swój własny teren, do którego dopuszczamy tylko niektórych nielicznych, albo w ogóle nikogo nie dopuszczamy. Dla wielu z nas dzisiaj społeczność jawi się, no to będzie ukłon jeszcze w stronę naszych dalszych rozważań odnośnie umowy społecznej, ale jawi się jako pole nieustannych konfliktów i właściwie ucieczka przed tym społeczeństwem wskazywałoby na właściwą drogę do rozwoju mojego ludzkiego oblicza.
to musielibyśmy tutaj pewnie zastanawiać się nad źródłami takiego sposobu pojmowania i trzeba byłoby powiedzieć tak, konflikt pewnie jest niewątpliwie wpisany w dyskurs dotyczący, konflikt to może dyskusja dotycząca tego, jak ma wyglądać dobro wspólne, tak przypuszczam. Mhm. Natomiast niewątpliwie jesteśmy dzisiaj na końcu pewnej drogi, czy na końcu tego jeszcze nie wiem, ale na końcu jakiejś, czy w jakimś momencie pewnej drogi, która się gdzieś tam w którymś momencie zaczęła. Innymi słowy, dzisiaj, choćby nie wiem co by się działo, jestem przekonany, że my jako społeczność, jakakolwiek, jakiegokolwiek typu, we współczesnej Europie, we współczesnej Ameryce, czy gdziekolwiek tutaj, nie zbudowalibyśmy piramid.
Mhm.
Jesteśmy gdzieś na pewno na końcu pewnej drogi. Wiemy o tym, że społeczeństwa, że piramidy zbudowali ludzie wolni. Nie byli to niewolnicy. Ludzie, nie chodzi mi oczywiście o to, żeby tutaj mhm. budować piramidę, ale chodzi mi o zdolność człowieka do współdziałania i do rozumienia życia wspólnotowego właśnie w ten niezwykle silny sposób, który dzisiaj jest nam obcy. Dzisiaj ideałem naszego życia, tak nam się wydaje, to jest życie co najwyżej w rodzinie, chociaż i to już dzisiaj jest kwestionowane, prawda? Mhm. I najlepiej jakby ta rodzina, marzeniem wielu jest to, że właśnie będzie to dom z ogrodem, możliwie wysokim płotem oddzielającym go od innych ludzi. I za tym płotem będzie się odbywało moje intymne życie, do którego wara komukolwiek za tego płota. Więc jesteśmy niewątpliwie na końcu pewnej drogi, i trzeba byłoby się zastanowić nad tym, skąd to się wzięło.
Właśnie, jak się to dokonało,
czy to się zaczęło, czy to jest gdzieś też wpisane w naszą naturę, czy upadłość tej naszej natury polegającą na tym właśnie, że mając z jednej strony skłonność i widząc ewidentnie to, że we wspólnocie jesteśmy w stanie zrobić więcej, to z drugiej strony szukamy takiej sytuacji, w której moglibyśmy wspólnotę wykorzystać i właściwie zostawić. Prawda? Więc taką sytuację, w której liczą się bardzo
czyli
indywidualne
wspólnota
interesy.
Wspólnota jest swoistym punktem usługowym dla mnie. Kiedy potrzebuję wymiany opon, to jadę do wspólnoty.
Tak, i oczekuję tego, że właśnie ten człowiek, który się za to odpowiada, będzie zrobi to jak najlepiej. Ja mu za to zapłacę, ale ta relacja w zasadzie niczego więcej są jakoś, powiedzmy sobie, niemalże matematycznie ułożone reguły, mhm. prawda? Ty nie oponę, ja ci pieniądze. Natomiast kwestia właśnie
nie ma żadnej więzi.
Nie ma żadnej więzi społecznej. Mhm. Prawda? No oczywiście, no nie chodzi o to, że mam się rzucać każdemu na szyję, prawda, mhm. którego spotkam na ulicy, ale chodzi właśnie o tą zdolność do wyprodukowania czegoś razem.
No dobra, wróćmy jednak do tej klasycznej koncepcji, o której rozmawialiśmy. Słowo klasyczne jest tutaj tylko i wyłącznie terminem technicznym, żeby odróżnić od pewnych innych nurtów, a nie jakimś wartościującym, bo na razie nie chcemy wartościować, chociaż na ten temat poglądy swoje posiadamy, ale nie chcemy na razie wartościować, używamy tego jako czysto klasyczne określenie. Powiedzieliśmy sobie, ty mówiłeś o tak zwanej wspólnocie, która jest doskonała, w tym sensie, że zapewnia człowiekowi wszelkie możliwe środki do tego, aby mógł uruchomić całą swoją ludzką naturę i osiągnąć właściwą sobie doskonałość. To tak trzeba było krótko ująć.
Tak, z tym, że jest pewne niebezpieczeństwo. My żyjemy niestety znowu z pewnym piętnem albo z pewnym mm-hmm. doświadczeniem. My jako społeczeństwo polskie, nie tylko zresztą polskie społeczeństwo, z pewnym piętnem doświadczeniem, o którym też troszkę mówiliśmy. Mianowicie z doświadczeniem tego, co można by nazwać, niedobre słowo w dzisiejszych czasach, bo odmieniane na wszystkie możliwe sposoby, mianowicie faszyzmem. Mhm. To znaczy sytuacją, o tym już mówiliśmy także przy ostatnim naszym spotkaniu, sytuacją, w której państwo zastępuje inne formy życia społecznego, a także życia prywatnego. To znaczy państwo ingeruje w każdą formę naszego życia społecznego, poczynając od, nie wiem, klubu wędkarskiego, spółdzielczości. Pamiętamy, w jaki sposób socjalistyczne państwo, przypominam cały czas o tym i tego będę się trzymał i tego będę mocno bronił, faszyzm jest odmianą socjalizmu, w jaki sposób nasze socjalistyczne państwo zlikwidowało praktycznie ludzką zdolność do, naszą ludzką, polską zdolność do życia, do zakładania
spółdzielni
różnego typu, prawda? Właśnie. Zostało to ucentrowione w znaczeniu takim,
spółdzielnie, przepraszam ci pana słowo, spółdzielnie były czymś, co było oddolne.
Bo zawsze,
to
prawda?
Powstawało oddolnie, w Wielkopolsce zaczął się ruch spółdzielczy, polski ruch spółdzielczy.
I zaczął się rozwijał prężnie także w czasie międzywojennym. Polegała sprawa po prostu na tym, że z różnych powodów ludzie gdzieś tam gromadzili się właśnie oddolnie, spontanicznie, mając na uwadze jakieś interesy ekonomiczne czy jakiegokolwiek innego typu, we wspólnoty, które razem ten interes realizowały skuteczniej. Tymczasem właśnie wtedy, kiedy taka wspólnota, która organizuje się oddolnie, z punktu widzenia takiego właśnie totalitarnego, jeżeli już się nie chcemy bronić tego faszystowskiego określenia, totalitarnego państwa, czyli totalnie wchodzącego w każdą dziedzinę naszego życia, to takie totalitarne państwo w żadnym wypadku nie toleruje sytuacji, gdy powstaje coś, co jest obok niego. A więc zaczyna ingerować, wchodzić w każdą rzecz, którą człowiek mógłby zorganizować na zupełnie innej zasadzie. I tak oto pojawiają nam się instytucje, które mają swoją państwową pieczęć, można by powiedzieć. Niby one dalej są instytucjami załatwiającymi nam pewne rzeczy, ale to państwo zaangażowało się w zagwarantowanie tego.
No
szkolnictwo,
wiesz, bądźmy szczerze,
służba zdrowia, współdzielczość różnego typu, prawda? Wszędzie tam jest pieczęć urzędnika państwowego, centralnego, który zastępuje w tym momencie już ten spontaniczny ruch tworzenia społeczności, prawda?
Ale za tym stoi zawsze piękne słowo, które mówi o tym, że państwo musi mieć, państwo kontroluje te wszystkie społeczności, o których mówisz, czy to będzie klub wędkarski, czy to będzie otwarty fundusz emerytalny, czy to wreszcie będzie bank spółdzielczy, kontroluje to wszystko w imię dobra człowieka, żeby on nie został przez te społeczności oszukany.
A to już jest co innego, bo to jest inna sytuacja, w której państwo wyznacza prawa, czy gwarantuje prawa.
Dobrze, ale dzisiaj te wszystkie rzeczy, o których mówisz, ingerencja w rodzinę chociażby, odbieranie dzieci, jest związane zawsze z tłumaczeniem, że to jest dla dobra tego dziecka.
Mamy tutaj do czynienia z sytuacją wykorzystywania prawa stanowionego przez państwo. Państwo stanowi prawo po to, żeby właśnie instytucje powołane do realizacji jakiegoś cząstkowego dobra wspólnego, na przykład wychowania dzieci. Prawda? Wychowanie jest niewątpliwie sprawą, wychowanie młodego pokolenia jest sprawą nas wszystkich. To nie jest sprawa tylko rodziców. Bo od tego, jakie będą następne pokolenia, zależy nasze życie, prawda? Na ile właśnie uda nam się zrealizować, ile się tylko da z naszej natury, z naszej doskonałości, ile się tylko da na mocy państwa. Więc niewątpliwie sprawa wychowania jest sprawą dobra wspólnego. Ale to nie znaczy, że państwo ma stworzyć prawo, w którym ono by wychowywało przez swoje instytucje, różnego rodzaju państwowe instytucje, nie rodzina na przykład. Prawda? I mamy ten totalitarny model na przykład wychowania, polegający na tym, że wychowanie nasze, że rodzina nasza musi być przezroczysta dla państwa. Że zaczyna państwo w tę rodzinę ingerować, wchodzić głęboko. Oczywiście cały czas, pamiętajmy, nikt nie będzie ustanawiał prawa, w którym eksplicyte powie, to prawo ustanawiamy po to, żeby zniszczyć rodzinę, prawda? Wszyscy będą mówić, że nie, broń Boże. To jest właśnie...
My chcemy bronić rodzinę,
ale jest to bardzo specyficzna forma obrony. Ona jest taka oczywiście opleciona ogromnie propagandową otoczką dzisiaj, prawda, bo mamy tutaj państwo, które stado usłużnych dziennikarzy, których zrozumieć nie potrafię, bo dziennikarz kojarzy mi się z kimś, kto właśnie krytycznie patrzy na państwo, stado usłużnych dziennikarzy natychmiast robi do tego jakąś niezwykłą ideologię ochrony czegoś tam właśnie, będzie nas przekonywać do tego, że to właśnie bardzo dobrze się dzieje, że państwo zaczyna brać w swoje ręce to, do czego nie jest zupełnie powołane, co nie jest jego rolą. Bo państwo jest w tym znaczeniu doskonałą wspólnotą, że jak gdyby ogarnia sobą wszystkie możliwe formy działania człowieka, daje człowiekowi bezpieczeństwo zachowania się w różnych możliwościach, w różnych miejscach, zachowania klubu wędkarskiego, zachowania spółdzielczości rolniczej, zachowania, nie wiem, ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? A więc tego rodzaju rzeczy, którego państwo nie musi zabezpieczać w ten sposób, że zastąpi te instytucje.
Tak, tylko że w tym momencie, wiesz, słuchając tego, co ty mówisz, to tak sobie wyobrażam to trochę graficznie. I trochę mnie to zaczęło trochę zastanawiać. Ja wiem, że my trochę odbiegamy od pewnego tematu, który sobie założyliśmy, ale wysłuchaj teraz tak grafiki, która mi się jawi przed oczami, może tobie też się coś zjawi.
No, grafika w radiu to jest dosyć śmiały pomysł.
Dokładnie. Więc są takie wygaszacze ekranu polegające na latającym kwiatku. I kiedy ty mówisz o tym państwie, które tworzy ramy i o tych społecznościach, które pączkują w ramach tychże ram, prawda, gdzie człowiek może się odnajdywać, to mam wrażenie, że to jest właśnie taki ekran, w którym odbijają się różne takie kwiatuszki, ale nie mogą one wyjść poza te ramy, które zostały wyznaczone poprzez ekran. Czy to jednak w pewnym momencie nie będzie krępować swobody człowieka? Przenosząc na konkretny grunt, była potężna dyskusja w związku z przystąpieniem, akcesją Polski do Unii Europejskiej i przekazania pewnych praw państwa większemu organizmowi, większej strukturze, czyli powiedzmy superpaństwu, którym jest Unia Europejska. Czy to wtedy byśmy wyszli jak gdyby poza ramy tego komputera ekranu, prawda? Czy to nie jest tak, że państwo w którymś momencie jednak mimo wszystko, nawet stanowiąc tylko i wyłącznie ramy, nie stanowi spętania pewnej wolności, nawet jeżeli ją rozumiemy jako dowolność?
No, jeżeli wolność rozumiemy jako dowolność, to na pewno jest spętaniem. No bo to po to między innymi jest państwo. Państwo jest na przykład także po to, żeby mi nie przyszło do głowy stworzyć sobie wspólnoty, która będzie realizowała jakieś bardzo perwersyjne cele. Prawda? Państwo będzie ścigać takie sytuacje, w których będziemy tworzyć wspólnoty właśnie na przykład, które się zbierają po to, żeby razem palić narkotyki. Ja wiem, co jeszcze?
No, różne rzeczy.
Prawda? Czy jeszcze na przykład, nie wiem, stowarzyszenie płatnych zabójców.
Mhm. Prawda?
Więc państwo tutaj na takie, to jest niewątpliwie rama, poza którą te pączkujące, jak wspomniałeś, kuleczki, czy jakby to zwał, nie mogą wyjść. Właśnie po to jest państwo. Ale państwo nie może po prostu tych kuleczek zastąpić. Nie może, ono jest ramą. Jak przestanie być ramą i będzie starało się być każdą z tych pączkujących kuleczek, to przestanie spełniać swoją rolę. To znaczy, będzie ją spełniać martwą.
Czyli, że państwo udział w państwie, ja bym to tak może, przynależność do państwa, nie wyczerpuje wszystkich możliwych aktywności człowieka, które mogą realizować się w różnych innych społecznościach pomniejszych, tak to nazwijmy.
Ja bym to mówił, jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo, bardziej radykalnie. Udział w państwie w ogóle nie wyczerpuje żadnej. Właśnie o to chodzi, że państwo nie ma na celu nam stworzyć wspólnot. My mamy je sobie stworzyć, albo państwo nam ma na celu zabezpieczyć działanie tych wspólnot, zabezpieczyć. Możemy powiedzieć tak, celem państwa jest bezpieczeństwo. Samo w sobie bezpieczeństwo nie jest naszym nadrzędnym celem naszego życia. Nie żyjemy po to, żeby nam było bezpiecznie.
Jestem bezpieczny po coś.
Prawda? Jestem bezpieczny, bezpieczeństwo jest dobrem użytecznym. Mhm. Użytecznym do czegoś innego, prawda? Jeżeli chcę wspinać się po stromych zboczach, prawda? Jestem alpinistą, to niewątpliwie Związek Alpinistów, ludzi, którzy mają te same hobby, pomoże mi bardzo, w żadnym wypadku to nie jest bezpieczne hobby, prawda? Pomoże mi bardzo w tym, żeby realizować sobie moje własne niebezpieczne, a więc wykraczające przeciw bezpieczeństwu mojemu, hobby. Natomiast zadaniem państwa nie jest zabronić mi albo zorganizować taki związek alpinistów, którzy mogą wspinać się tylko po równym terenie. Prawda? Dlatego, żeby były bezpieczniej. W żadnym wypadku. Ma zabezpieczyć działanie tejże wspólnoty tak, żeby w tej wspólnocie właśnie znalazły, żebym ja był na przykład zakładając taką wspólnotę, był zmuszony do tego, żeby przestrzegać pewnych procedur. Prawda? Które będą w jakiś sposób mi pomagały w tym, w realizowaniu tego bardzo niebezpiecznego zajęcia, jakim jest wspinanie się po górach. Prawda? I tylko tyle. Państwo mi nie może stworzyć odpowiednich zabezpieczeń czy jakichkolwiek innych tego rodzaju rzeczy, które byłyby jakieś zastępujące na przykład taką wspólnotę jak nie wiem, jakiś tam związek alpinistyczny, prawda?
Nawet jeżeli chodzi po równinach. My w dbałości o państwa bezpieczeństwo zaproponujemy chwilę przerwy przy muzyce, którą pan Tomasz nam zaraz proponuje. I wracamy za chwilę do Państwa. Przypominam jeszcze, zanim się rozłączymy na chwilę, że można się z nami kontaktować. Numer do studia 25 644 65 55, SMS 509 056 590 i komunikator gadu 308 6701. Za chwileczkę wracamy. Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Znowu z Państwem są ksiądz Jacek Świątek i ksiądz Grzegorz Stolarski. Wiesz, wracając do tej naszej rozmowy, o której mówiliśmy, to wszystko było pięknie, tylko ja Ci zadam takie pytanie troszeczkę, a może inaczej, zadajmy sobie wspólnie to pytanie, bo w gruncie rzeczy razem realizujemy tą audycję. Dzisiaj jest bardzo modne takie stwierdzenie mówiące o tym, że państwo ma wyrównywać szanse. Różnego rodzaju wyrównywanie szanse są nawet takie koncepcje, tutaj szczególnie wśród bardziej myślicieli lewicowych, które pojawiają się na temat tego, że demokracja to jest taki ustrój, który w sposób szczególny zajmuje się osobami, które są w gorszej sytuacji z różnych powodów. Z różnych powodów są w gorszej sytuacji i chce koniecznie im wyrównywać szanse. No. Czy, bo powiedziałeś o tej koncepcji państwa, która tworzy pewne ramy, w których ludzie dzięki swojej własnej aktywności mogą tworzyć różnego rodzaju społeczności, wspólnoty, różnego rodzaju podejmować działania. Wydaje mi się, że także mogą żyć samemu sobie, jak nikt ich przecież nie zmusi do tego właśnie, żeby tworzyli cokolwiek. Natomiast tutaj by była taka swoista aktywna rola państwa, która będzie nagle uśredniać wszystkich do pewnego poziomu i dawać im wszystkim równe szanse. Nieważne, co pod tym pojęciem się na razie rozumujemy, bo są różne pojęcia właśnie tych równych szans.
No właśnie,
szans.
Dlatego też trzeba byłoby to chyba sprecyzować. Mhm. Obawiam się, że tak postawione pytanie zaprowadzi nas na bardzo szczegółowe rozważania, bo ja chciałem zarysować ogólne ramy. Ja się w tym momencie nie odważę szczegółowo określić, w jaki sposób państwo ma realizować swoje cele konkretnie, w konkretnych właśnie poszczególnych wypadkach. Państwo ma, jeżeli celem w ogóle życia społecznego jest doskonałość jednostki ludzkiej, pamiętamy, jesteśmy cały czas przy klasycznej koncepcji państwa. Jeżeli celem państwa jest doskonałość każdej poszczególnej jednostki ludzkiej, no to oczywiście ludzie, którzy będą w jakiś sposób nie będą mogli zrealizować swoich możliwości, będą niewątpliwie pokrzywdzeni. I rolą państwa jest to, żeby te ramy, które stwarza, umożliwiały ludziom, każdemu człowiekowi zrealizowanie swoich możliwości, ale mam poważne wątpliwości co do tego, czy kwestią wyrównywania jakichś ewentualnych nierówności, przy założeniu oczywiście, że tam ma być równo, przy wyrównywaniu jakichś ewentualnych nierówności miałoby być państwo.
Czy tutaj może inaczej, bo jest taka zamienność dzisiaj stosowana pomiędzy możliwościami a potrzebami.
Ja cały czas mimo wszystko będę się upierał przy tym, że mnóstwo dzisiejszego przekazu w naszym układzie, w naszej polskiej rzeczywistości opiera się na wciąż nieprzemyślanej koncepcji państwa i właściwie wciąż jak gdyby jakiegoś takiego, ja wiem jak to nazwać, atawistycznego odwoływania się do jedynej koncepcji państwa, jaką większość nas miała do tej pory, czyli państwa totalitarnego w gruncie rzeczy.
Które ma mi zapewnić.
Które właśnie coś tam mi ma zapewnić, które ma coś zabezpieczyć, które właśnie jak gdyby wchodzi w rolę, w buty kogoś zupełnie, czy czegoś zupełnie innego, jakiejś społeczności zupełnie innego typu, która właśnie do tego lepiej się nadaje, która będzie się tylko tym zajmować i niczym więcej. Prawda? Bo proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że każda społeczność do swojego działania potrzebuje jakichś norm prawdy, potrzebuje jakiegoś zabezpieczenia materialnego i tak dalej. Siłą rzeczy zaraz natychmiast wchodzi tutaj też i kwestia, no właśnie, skąd państwo miałoby czerpać fundusze na to?
Podatki.
No i proszę zwrócić uwagę na to, że w tym momencie rozpoczyna się ogromna pokusa od państwa, od górnego, państwowego zarządzania tymi wszystkimi rzeczywistościami, a wiemy już też i z doświadczenia, można byłoby spróbować tak, że to pokazać na zasadzie teoretycznej. Są takie zresztą wykłady, które można spotkać w internecie, wykłady profesorów, pokazujących, dlaczego zarządzanie państwowe jest zawsze gorszym zarządzaniem. Prawda? Niż zarządzanie na przykład na poziomie jakiejś spółki ludzi, którzy są żywotnie zainteresowani, aby ta spółka funkcjonowała. Prawda? Natura nasza jest taka właśnie, że no siłą rzeczy państwo do tego, żeby osiągnąć swoje cele, będzie potrzebowało piętrowych form kontroli. Prawda? Bo jeżeli we wszystkich tego rodzaju działalnościach mamy do czynienia z państwem, które coś tam załatwia, no to oczywiście będziemy mieli całe piętra kontroli. Musimy kontrolować, czy jakiś inny urzędnik musi kontrolować urzędnika odpowiedniego, czyli państwowego, odpowiadającego za jakiś tam sektor życia społecznego, czy jakiejś całej rzeszy urzędników. Czyli jak gdyby nam się dubluje cała kwestia urzędników, którzy muszą być kontrolowani przez innych urzędników, a ci urzędnicy, którzy kontrolują, także muszą być kontrolowani, to strasznie rozdmuchuje biurokrację i powoduje, że ten sposób realizowania różnych naszych potrzeb jest niezwykle kosztowny. I to prawda, jeżeli należę do kółka wędkarskiego, to dobrowolnie opłacam składki na to kółko wędkarskie, wybieram jakiś tam zarząd i ten zarząd rozliczam. Jest mi znacznie łatwiej to zrobić w kółku wędkarskim, niż gdyby prezesa kółka wędkarskiego powołał rząd. Prawda? Gdyby to państwo brało na siebie i opłacenie tego kółka wędkarskiego i dostarczenie mu pieniędzy. Prawda? My wciąż cały czas gdzieś tam w tyle głowy siedzi ta niezwykle centralistyczna idea, w której cała sprawa ma właśnie polegać na to, że państwo do jednego worka wrzuca wszystkie pieniądze płynące oczywiście z państwowych zakładów pracy, oczywiście z różnych form podatkowania i tak dalej. I potem wedle jakiegoś rozdzielnika rozdziela ten z tego worka, wyciąga, rozdziela dla każdego z poszczególnych państwowych siłą rzeczy, każdej z poszczególnych państwowych instytucji. No i oczywiście tu na każdym kroku ogromne niebezpieczeństwo korupcji, ogromne niebezpieczeństwo jakiegoś no trzeba całej tej rzeszy urzędników o jakimś niezwykle wysokim poziomie moralnym. To po pierwsze, a po drugie, no to się robi strasznie kosztowny sposób realizacji tych potrzeb. No i siłą rzeczy tutaj mamy coraz kwadraturę koła, czy zapętlanie się coraz większe. Po to, żeby można było to lepiej robić, potrzebuje więcej urzędników. W jaki sposób usprawiedliwia się na przykład dzisiaj to, że Polska ledwo dyszy, no bo musimy mieć dużo urzędników. A dlaczego musimy mieć dużo urzędników? Bo to potrzebne są do obsługi pieniędzy, które dostajemy z Unii Europejskiej. Czyli jeżeli te pieniądze dostajemy po to, żeby urzędnicy mogli je obsługiwać, to się robi naprawdę jakaś strasznie dziwna historia, ale my musimy do tej Unii Europejskiej płacić. Prawda? Więc siłą rzeczy zaczynamy coraz mocniej dyszeć. Państwo zabiera nam więcej jak połowę naszych dochodów, prawda? Bo musi usprawiedliwia to tym, że musiała wzrosnąć liczba urzędników, ponieważ państwo musiało się wziąć za coś znowu, co niekoniecznie jest dla niego dobrą robotą, prawda? I pamiętamy to propagandowo się świetnie sprzedaje, ale to w gruncie rzeczy do nikąd nie prowadzi. Państwo nie musi dbać o to, żeby każde dziecko miało mleko. Pamiętacie państwo historię z rozdawaniem mleka w szkołach, prawda?
No to jakby mały, to normą było, że
rząd zabiera rodzicom pieniądze z podatku po to, żeby za te pieniądze kupić dziecku mleko w szkole. No bo skąd inaczej ma te pieniądze brać? To nie prościej byłoby oddać rodzicom, bo ci rodzice lepiej wiedzą, co temu dziecku jest potrzebne. Czy akurat w tym momencie mleko, czy też nie. Czy może coś innego. Oni lepiej o tym wiedzą. Ale proszę zwrócić uwagę, że totalitarność naszego myślenia polega właśnie na tym, że zostaliśmy przekonani, że państwo wie lepiej. Że to właśnie urzędnik będzie wiedział lepiej.
I tutaj chciałem się przy tym zatrzymać, bo wiesz, sam fakt pewnego praktycyzmu, o którym tutaj mówimy, bo to jest jednak mimo wszystko pewne pragmatyczne zachowanie, które wychodzą albo niepragmatyczne, to już zostawmy, zdają się być pewnym uzasadnieniem dla tego typu ujmowania państwa, ale wydaje mi się, że za tym stoi potężna teoria jednak, która uzasadnia, dlaczego mogły zaistnieć w ogóle państwa totalitarne w naszej rzeczywistości, dlaczego pojawiły się różnego rodzaju totalitarne koncepcje państwowe.
To znaczy, no w tym znaczeniu, że...
No skąd państwo nagle stało się wychowawcą?
No właśnie w tym momencie, kiedy uznano, że państwo ma obowiązek, czy zadaniem państwa jest między innymi na przykład zabezpieczenie obowiązku szkolnego, prawda? Przecież można było to zrobić na tej zasadzie, że państwo, powiedzmy sobie, zobowiązuje każdego obywatela do tego, żeby, czy rodziny do tego, żeby zabezpieczyły dzieciom wychowanie czy edukację na odpowiednim poziomie. I tyle. A jak to będzie zrobione? A no to jeszcze niech się ludzie nad tym zastanawiają. Oni będą wiedzieć najlepiej.
Mhm.
Prawda? Od tego są odpowiednie instytucje, od tego są odpowiedni profesorowie, ja wiem. Od tego są menedżerowie, którzy na przykład założą szkołę o określonym profilu, zgodnym z tym, co sobie życzą rodzice, na przykład wychowawczym profilu. Prawda? Znacznie prościej byłoby. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie te zastanawiają się, jakie ma być państwo, jaka ma być szkoła, szkoła laicka, szkoła nielaicka, szkoła taka, szkoła przyjazna. Prawda? To wszystko by nam tutaj można było spokojnie rozwiązać na poziomie niekoniecznie państwowym.
To nie byłoby spokojniejsze.
A nie,
wyobraź sobie teraz rodziców, którzy muszą rozważyć, czy dziecko posłać tutaj, czy dziecko posłać tutaj.
Tak.
A po co, jak wystarczy wysłać do rejonu?
No oczywiście, tylko że ze swoimi konsekwencjami, które my dzisiaj w pewnym sensie obserwujemy, prawda? Mhm. Dzisiaj pomysły, które właśnie mamy w państwowej szkole i potem pojawiają się takie też zupełnie, wydaje mi się, nierozumne dyskusje. Dyskusja na temat, czy ma być katecheza w szkole, jest zupełnie nierozumna w takiej sytuacji. Dlaczego miałoby jej nie być, skoro państwo wzięło się zamiast ludzi poszczególnych, zamiast jakichś wspólnot, zamiast jakichś stowarzyszeń, to właśnie państwo wzięło się zrobienie szkół. No to obowiązkiem państwa jest zapewnić maksimum. Wszystko. To jest obowiązek państwa. Państwo wzięło na siebie ten obowiązek. Niepotrzebnie moim zdaniem, ale wzięło. I skoro wzięła na siebie ten obowiązek, to ma zapewnić w szkole to wszystko, co w szkole ma być, także religię. I tyle.
No dobrze.
Sama ta historia, którą tutaj tak mnóstwo się bardzo często dzisiaj szafuje i opowiada, a tu religia ze szkół. A dlaczego religia ze szkół? Dlaczego religia szkoła? Dlaczego musimy w szkole mieć ateistyczną wizję? Czy ateistyczna to jest bezstronna?
No, tak wszyscy twierdzą, że to jest neutralna.
Neutralna ona w żadnym wypadku nie jest. Nie ma neutralnej wizji wychowania, bo wychowanie jest zawsze do pewnych wartości.
Do spełnienia dobra.
Oczywiście,
ustalmy,
no pewnie,
co jest
że jeżeli mamy do czynienia z matematyką, to nikt się nie będzie upierał przy tym, że istnieje jakaś chrześcijańska matematyka, czy świecka, czy ateistyczna matematyka. Po prostu jest matematyka, ale tam, gdzie mamy do czynienia z innymi aspektami wychowania, a tam już będzie sprawa się komplikowała pod tym względem. I dlatego też, jeżeli państwo wzięło się za to, no to musi się liczyć z tym, jak rodzice chcą wychować swoje dziecko. Uważam, że jakiekolwiek uprywatnienie tego znacznie ułatwiłoby wybór rodzicom. Prawda? Gdyby to było jasno, pod szyldem, jasnym, określonym szyldem, bo wtedy można byłoby, nie byłoby żadnych pretensji. Szkoły katolickie zapewniałyby katolickie wychowanie. Prawda? Szkoły muzułmańskie zapewniałyby muzułmańskie wychowanie. Jeżeli u nas nie ma muzułmanów, to by te szkoły po prostu upadły.
No, niedawno prasa doniosła o tym, że jeden z domów towarowych w Anglii wycofał z szopek świnki, żeby nie razić uczuć religijnych muzułmanów. To takie bardzo ciekawe rzeczy, bo w okolicy nie było żadnego muzułmanina.
Nie szkodzi. Ja w pewnym sensie to rozumiem. To jest jak gdyby konsekwencja tego przyjętego modelu państwa.
Tak, dokładnie. To jest
ja to rozumiem. Model. Tak, państwo, które przyjmuje tego rodzaju model, że ono właśnie się będzie brało za wszystko i zabezpieczało właśnie to wszystko, to wcześniej czy później będzie musiało dojść do takich konkluzji. Mhm. Ono właściwie samo się paraliżuje. Dlatego, że stajemy przed dylematem nie do rozwiązania, bo jeżeli państwo ma bronić wolności każdego człowieka do przekonań swoich własnych, prawda? To jednocześnie zakazując na przykład noszenia publicznego noszenia krzyżyka, jednocześnie nie broni moich przekonań.
Mhm.
Bo moim przekonaniem jest to, że powinienem nosić publicznie krzyżyk.
No właśnie.
Czy to są dylematy. Ja obawiam się, że byśmy zeszli rzeczywiście dzisiaj teraz w tym momencie troszkę na bardzo szczegółowe dyskusje, ale one pokazują tylko jedną rzecz. Jak bardzo wiele nieporozumień wiąże się z całą wizją państwa. Co to państwo, po co to państwo jest i co ono ma zapewniać nam w gruncie rzeczy.
Wydaje mi się, że wizja, ten cały te wszystkie problemy, które się pojawiają, w gruncie rzeczy zaczynają się od koncepcji człowieka, jaką przyjmujemy. Bo najpierw koncepcja państwa zawsze wyniknie ci z koncepcji człowieka. Czyli kim jest człowiek, jaka jest jego zasadnicza, jaka jest jego natura, czyli jego sposoby działania, jaki jest sposób rozwijania uaktywniania pewnych potencjalności, które w nim są, i jak to się wszystko dokonuje. Tutaj akurat chciałem przejść do Tomasza Hobbesa, bo akurat wydaje mi się, że na tym etapie, o którym zacząłeś mówić, o tym ustawianiu pewnych rzeczy przez państwo, Hobbes gdzieś się pojawi w którymś momencie.
Tak, tylko że problem jest może troszkę bardziej złożony, bo troszkęśmy przeskoczyli, może wrócimy jeszcze do tej kwestii pewnie, ale troszkęśmy przeskoczyli, mianowicie powiedzieliśmy o tej klasycznej koncepcji państwa, którą w zasadzie, której podwaliny zawdzięczamy Arystotelesowi, ale przeskoczyliśmy myślicieli chrześcijańskich.
Tomasz, tak, ale myślę, że to trzeba będzie wrócić w krytyce.
Pewnie trzeba będzie gdzieś wrócić do myślicieli chrześcijańskich i do pewnej chrześcijańskiej koncepcji państwa. Mm-hmm. Oczywiście, powiecie państwo, my się tutaj mamy nie zajmować konfesyjnymi, ale myślę, mamy do czynienia z państwami, to akurat mamy do czynienia z systemami wartości. Więc chrześcijańska koncepcja państwa jest pewną koncepcją opartą na pewnych wartościach. Nie ma neutralnych co do wartości koncepcji państwa, tak jak się nam próbuje czasami wmówić. One są zawsze z jakimiś wartościami związane, bo zawsze właśnie związane z tym, jak się rozumie doskonałość człowieka, jakie cele ma człowiek zrealizować. No ale dobrze, zostawmy tę koncepcję klasyczną państwa. Czy Tomasz Hobbes będzie tutaj prekursorem takiego widzenia państwa totalitarnego, w którym państwo ingerowałoby we wszystko? No raczej Tomasz Hobbes kojarzyłby się nam z kimś, czy John Locke, czy wielu myślicieli tego czasu, jako prekursor idei liberalnej państwa, czy liberalistycznej państwa, prawda, w którym państwo jest tylko po to, żebyśmy się nie pozagryzali.
Tak, tylko że w którymś momencie... Zaraz, zacznijmy od prostej rzeczy. Tomasz Hobbes w swoisty sposób definiuje człowieka i jego sposób zachowania w tak zwanym stanie pierwotnym.
Przypomnijmy może na początku gwoli ścisłości, jest to wiek XVII. Jest to Tomasz Hobbes, żyje mniej więcej w tym samym czasie co Kartezjusz, troszeczkę później. Zna ideę Kartezjusza, w swoich pomysłach na człowieka jest takim właściwie mniej lub bardziej widocznym materialistą. I bardzo chętnie sprowadza życie człowieka do tego tutaj doczesnego życia ziemskiego. Także i potrzeby człowieka zostają właściwie rozpięte między przyjemnościami, do których człowiek chce dążyć, i przykrościami, których chce uniknąć. Czyli w gruncie rzeczy mamy taką hedonistyczną wizję człowieka, że cele człowieka dadzą się zredukować do poszukiwania jakiegoś zabezpieczenia sobie przyjemności maksymalnej, no oczywiście związanego z tym uniknięcia przykrości, uniknięcia jakichś trudności i tak dalej. Człowiek w tym, według Hobbesa, jest egoistą.
Dokładnie.
Znaczy myśli o swoich przyjemnościach. Ma myśli o, chociaż mówię, słowo egoizm jest troszkę też tutaj wymagające wyjaśnienia, bo właściwie nigdy nie możemy zapomnieć o sobie, prawda? Więc co to znaczy
egoistą? Kochaj bliźniego jak siebie samego nawet chociaż.
Ja nie zapominam nigdy o sobie, więc pamięć o sobie, kiedy nawet zatracę się w swoim działaniu, to tylko to zatracenie ma taki wymiar psychologiczny. Mogę tak zatracić się w pracy dla drugiego człowieka, ale odnajduje w tym jakąś wielką satysfakcję. Prawda? Ktoś, kto robi to, może w którymś momencie powiedzieć, ja się w tym świetnie spełniam. Jestem ja tam. Prawda? Czy ktoś, kto świetnie spełnia się w pracy do drugiego człowieka, jest egoistą, czy nie? No ale zostawmy ten temat, bo to jest...
Znaczy tutaj jest bardziej taki wymiar moralny, bardziej taki...
Tak. Chodziłoby o to, że po prostu jesteśmy, że według Tomasza Hobbesa jesteśmy wszyscy tacy dosiębierni. To znaczy dbamy o swoje przyjemności w zasadzie i tylko swoje. Z natury tylko swoje.
No i w którymś momencie pojawia się konflikt, bo jest miedza, ale w którymś momencie moja potrzeba wychodzi poza miedzę mojego sąsiada.
Ona na pewno od razu wyjdzie, bo tacy jesteśmy ekspansywni. I Tomasz Hobbes przedstawia nam w tej stanie, w takim stanie czysto naturalnym, to jest taki założony, dość abstrakcyjny stan, twierdzi, że taki stan kiedykolwiek miał miejsce. On jak gdyby pokazuje nam materię, z której się składamy, a tą materią, z której się składamy, jest właśnie stan permanentnej wojny ludzi, którzy dbają o siebie, tylko i wyłącznie o siebie, prawda? Mamy tutaj zupełne przeciwstawienie wizji, którą gdzieś tam właśnie od tej starożytności pielęgnowano, gdzie życie społeczne
polega na ubogaceniu człowieka.
Tak, jest naturalne dla człowieka. Dokładnie. Nie jest degradacją człowieka. Nie jest jakimś zagrożeniem. Drugi człowiek nie pojawia mi się jako zagrożenie. Mąż, żona, rodzic nie pojawia się jako zagrożenie moje, prawda? Tutaj nagle, ni stąd, ni zowąd, okazuje się, że jeden czy drugi człowiek może się pojawić, czy wręcz no, agresywnie pojawia się jako bardzo poważne zagrożenie. Czyli mamy sytuację jak gdyby przewartościowania całego tego modelu. No i z tego przewartościowania modelu człowieka, jego relacji z innym człowiekiem, rodzi się zupełnie przewartościowana wizja społeczności.
Czyli, że w tym momencie według Hobbesa społeczność by była tylko i wyłącznie pewną koniecznością po to, żeby ochronić, wyprowadzić nas, podświadomie sami poszukujemy pokoju, bo z natury swojej człowiek chciałby mieć pokój, nie odczuwać lęku przed wojną.
No bo lęk to jest przykrość, która...
Dokładnie, a pokój jest związany z przyjemnością, której akurat w tym momencie zażywam na tej zasadzie.
Oczywiście, biorąc pod uwagę, czy konsekwentnie stosując taki sposób wyjaśniania człowieka, to ten pokój najlepszy dla mnie byłby taki, gdybym ja się porozprawiał z wszystkimi swoimi wrogami.
I został sam.
I został sam, jakoś miał zdolność zażywania wszystkiego, czego chce z tego świata.
No i w tym momencie Hobbes dochodzi do bardzo ciekawego wniosku, że musi pojawić się ktoś, kto powstrzyma niejako mnie i drugą osobę, czy inne osoby, od tego, żebyśmy się nawzajem nie pozabijali po prostu.
Albo ktoś... można by nawet powiedzieć tak, że sami jesteśmy na tyle cwani, prawda?
Że ustanowimy...
Że zdajemy sobie sprawę, że może lepiej byłoby zamiast tak właśnie nieograniczenia i walczyć nieustannie i strachu żyć, że ktoś mi to pozabiera i tak dalej, dogadać się trochę. Trochę popuścić z mojego tego nieograniczonego pędu do posiadania, do koncentrowania się na sobie, troszkę popuścić, zakładając, że ktoś inny też tak
popuści ze swojej strony.
Ze swojej strony i zakładając, że będzie ktoś trzeci, kto będzie pilnował, przepraszam za takie określenie, naszych popuszczeń. tego wszystkiego, cośmy ustąpili, prawda?
A to będzie naszych... kontrolował.
Kto będzie kontrolował? Tak, on musi kontrolować, bo tak, to bym przecież zaraz miał ochotę, żeby właśnie coś zrobić takiego, żeby teraz wykorzystać. On ustąpił, a
otworzył drzwi, no to wchodzimy.
To ja włażę, prawda? A tu chodzi o to, żeby był ktoś trzeci, kto będzie stał i patrzył, czy ja za głęboko nie wlazłem, prawda? On mi otworzył, ale do pewnego miejsca. Ja też do pewnego miejsca. A on trzeci jest ktoś, kto pilnuje.
Czyli,
pod warunkiem,
czyli
że jest wyposażony w aparat przemusu.
Tak.
Bo jak ja bym tak zaczął włazić, to on mnie wtedy pałko.
Czyli krótko rzecz ujmując, siadamy przy stole ze swoim sąsiadem, według Hobbesa, ja już, przepraszam za strywializowanie tego, ale to trzeba by pokazać w takim konkretnym przykładzie. Siadamy przy stole, podpisujemy pakt i wyznaczamy kogoś trzeciego, żeby pilnował, czy ja nie przekroczyłem warunków umowy i czy ktoś drugi nie przekroczył warunków umowy i nie wszedł na to, co jest zastrzeżone tylko i wyłącznie dla mnie. Przy czym tu Hobbes mówi wyraźnie, tego, który nas strzeże, my skontrolować nie możemy.
No jest tutaj pewne niebezpieczeństwo. Właśnie Hobbes. U Hobbesa będziemy mieli w związku z tym postulat absolutnego władcy. Prawda? Władcy, bardzo to pasowało na wiek XVII, kiedy właśnie i w Anglii był pomysł na władzę absolutną i we Francji się umacniała władza absolutna króla. W Polsce tylko jakoś nam się nie udało. Niektórzy mówią, że źle, niektórzy mówią, że dobrze. Nie wnikamy w tym momencie w to. W każdym razie no mamy tutaj ideę władzy absolutnej. Powstaje oczywiście problem legitymacji tej władzy. Skąd ta władza, na jakiej zasadzie ta władza miałaby się wyłaniać i czy nie ma zagrożenia właśnie takiego, że ta władza nas będzie, że ona sama nas wykorzysta. Prawda?
Suweren nie podlega niczyjej kontroli.
Suweren jest suwerenem właśnie, prawda?
Dokładnie.
I on decyduje o tym, jak co ma wyglądać, z tym, że no, istnieją pewne, gdyby suweren zaczął łamać zasady umowy społecznej, to przestał by być potrzebny. Prawda? Czyli suweren w pewnym sensie jest tak negatywnie ograniczony przez zasady umowy społecznej.
Tak, ale wiesz, w którymś momencie Hobbesa pada to stwierdzenie do siostry, że jest tylko jeden moment, kiedy suweren może złamać ową umowę społeczną. Kiedy zechce przestać być suwerenem.
No więc właśnie, on automatycznie się wyłamuje innymi
słowy,
społecznej.
Kiedy możemy wystąpić przeciwko królowi? Kiedy będzie chciał abdykować?
No wtedy, kiedy albo kiedy, może tak odwrotnie postawmy sprawę. W momencie, kiedy król złamie umowę społeczną, automatycznie przestaje być królem.
No to bylibyśmy w Polsce szlachecki w tym momencie.
No więc dlatego właśnie tutaj można to rozumieć na dwa sposoby. Jest tutaj u Hobbesa, jak sądzę, pewna niedoskonałość tej teorii, prawda? Bo nie bardzo wiemy, co z tym królem. Absolutnym królem wyposażonym w ogromne prerogatywy.
Ale wiesz, powiem ci jedną rzecz, że opis, który stosujesz wobec, opisując tutaj Hobbesa i pokazując tego suwerena, nasuwa mi zupełnie inną sytuację, którą my dzisiaj przeżywamy, a mianowicie następującą sytuację. Nie chcę teraz iść do Unii Europejskiej, bo byśmy w niej się momentalnie znaleźli, bo to jest swoisty suweren, na którego my nie mamy zupełnego wpływu, tak. A który wyznacza nam linijką, jak ma to wszystko przebiegać i czy banan ma być prosty, przepraszam za określenie, a szprotka jest planktonem. A ślimak jest rybą. Tylko nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o formułę, która została zastosowana w państwach demokratycznych, gdzie się pojawia pewien suweren, który legitymizuje władzę dzisiejszą. To jest pojęcie ludu.
Tak, ale to już byśmy musieli opuścić Tomasza Hobbesa i poszukać tejże samej umowy społecznej, ale nieco inaczej uzasadnionej.
No właśnie, tylko że mi chodzi mi o jedną rzecz. W gruncie rzeczy suweren w którymś momencie staje się mityczny.
Od samego początku jest w tym układzie troszkę mityczny.
On jest mityczny.
Ale ja bym chciał, żebyśmy może skoncentrowali się, bo ten suweren nam wyjdzie, on się taki nie utrzymał, jak go chciał Tomasz Hobbes. On się właśnie wręcz dzisiaj utrzymuje na innej zasadzie, właśnie na zasadzie demokratycznej, o której za chwilę. Ja bym chciał jeszcze, zanim przejdziemy do tej demokracji, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy kwestii umowy społecznej, bo co to za umowa jest?
No właśnie, bo to jest problematyczne.
Bo to jest pytanie, no to właśnie, czy to jak mówisz, siadamy z sąsiadem i spisujemy coś. Właśnie problem tej umowy polega chyba właśnie na tym, że ona nie za bardzo spisana jest. Owszem, zwolennicy umowy społecznej w wieku XVI, XVII, XVIII pokazywali pewne konkretne akty polityczne, historyczne, które miałyby być właśnie takim uzewnętrznieniem się pewnej umowy. Deklaracja zjednoczeniowa Stanów Zjednoczonych, prawda?
Magna Carta.
Coś takiego, prawda? Obrady Okrągłego Stołu w Polsce.
Tak.
Założycielskie obrady dla III Rzeczpospolitej.
No jesteśmy, prawda? W micie, bardzo pięknie.
Oczywiście, to jest pewna sytuacja troszkę mityczna. Sytuacja, że tam właśnie dokonały się jakieś rozgraniczenia, no ale ktoś powie, no niestety, to były pewne fakty historyczne, to nie mit. Mm-hmm. To są fakty historyczne, gdzie ludzie siedli i upowiedzieli sobie, to będziemy robić, tego nie będziemy robić, tu nam wolno, tam nie wolno, to ma być tak, a to ma być tak, prawda? Oto założycielski mit, albo można by powiedzieć założycielska umowa, która jest już pewnym konkretnym wydarzeniem, jest na papierze nawet, prawda? Zapisana jakoś. To nie jest tylko taki właśnie mityczny początek, który wyjaśniałby nam, dlaczego ludzie strzegą prawa, jakoś się temu prawu podporządkowują, nie napadają tak od razu na drugiego człowieka, boją się policji, prawda? Dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak się dzieje, że ostatecznie jest to wynik jakiegoś takiego niepisanego prawa. No i ta idea umowy społecznej sama w sobie jest dla mnie taką bardzo chwiejną, dlatego chciałem na to zwrócić uwagę, że ona jest dosyć chwiejna. Na czym by ta umowa społeczna miałaby bazować? Złośliwi przeciwnicy umowy społecznej mówią, no to jeżeli to jest taka umowa właśnie społeczna, spontaniczna w pewnym sensie, a więc niczym nie kierowana, nie narzucona przez jakąkolwiek władzę, tylko właśnie taka spontaniczna, no to niech władza na przykład przestanie pobierać podatki i przestanie stosować przymus przy pobieraniu podatków. Ciekawe, czy tak z umowy społecznej między nami dojdziemy do wniosku, że trzeba byłoby. Prawda? Kto dojdzie do takiego wniosku i kto będzie... Przeciwnicy tak to mówią. Ja bym się tak nie upierał, bo sam byłem świadkiem głosowań na przykład w Szwajcarii, gdzie głosowano na przykład na cenę benzyny, czy ma być wyższa, czy niższa, i oni doszli do wniosku, że w tym momencie musi być trochę wyższa. A więc są już tak głęboko, że tak powiem, zakorzenieni w umowie społecznej. Społeczeństwo, które przez długi czas funkcjonowało, można powiedzieć, dość relatywnie w porównaniu z Europą w komfortowych warunkach, przyzwyczajone do tego właśnie, że ta umowa społeczna w jakimś sensie funkcjonuje. Ja bym nie chciał z jednej strony przekreślić zupełnie pojęcia umowy społecznej. Choć z drugiej strony, gdy spróbujemy oprzeć państwo na umowie społecznej, to byłoby bardzo trudne. To zaczynają się problemy.
Żeby nie pojawiły się problemy, proponuję parę minut przerwy, tak żeby państwo mogli spokojnie odpocząć i spotykamy się za chwilę, kontynuując naszą myśl. I myślę, że dojdziemy już do Rousseau. Witamy Państwa po tej chwili spokojnej muzyki i wracamy do naszej rozmowy. Mówiłeś właśnie o tej, mówiliśmy sobie o tym innym rozumieniu umowy społecznej. Ono się pojawia u Jean-Jacques Rousseau, to już są te nurty, które występują przeciwko absolutyzmowi, który występował akurat we Francji.
No tak, to już jest troszkę inna historia. No zresztą te elementy takiego właśnie już antyabsolutystycznego widzenia umowy społecznej znajdziemy u innych myślicieli. Bierzemy Jana Jakuba Rousseau.
Taką pewną ikonę.
Jako takiego, może powiedzmy sobie, najradykalniejszego, od którego właściwie mnóstwo się zaczyna, można by powiedzieć.
No dzisiaj wielu się powołuje na koncepcję umowy społecznej.
Tak. Mi się wydaje, że cała idea oświeceniowa wizja państwa, życia społecznego, życia rodzinnego i te wszystkie rzeczy, o których potem mówiliśmy, to gdzieś tutaj zaczynają swój początek brać. Od tego niepozornego, wydawać by się mogło, człowieczka, który właśnie do idei społecznej nawoływał, czy do umowy społecznej nawoływał, czy uważał ją za fundament życia społecznego.
Ale na czemu innemu miała służyć u niego?
Trochę podobnie. Ona miała taki, może powiedzmy sobie, bardziej, ja wiem, wychowawczy cel.
Właśnie. To jest zupełnie co innego.
Bo znowu spotykamy się u właśnie Rousseau, spotykamy się z człowiekiem, któremu najlepiej jest samemu.
To jest ten słynny człowiek, który sobie biega, zrywa tutaj jabłuszko, tam sobie pije wodę.
Ciągle gdzieś tam ta wizja tego człowieka natury pokutuje.
W takim swoistym Edenie tutaj zobaczył jakąś sarenkę, z sarenką się przywitał. Dzień dobry.
Tak, ta wizja takiego, bardzo często, proszę zwrócić uwagę, jak są dzisiejsze ekologiczne projekty robione w ten sposób, prawda? Gdzieś tam znajdujemy jakieś prymitywne plemię żyjące w warunkach niezwykle pierwotnych i się nim zachwycamy. Mówimy, my to zaraz tu z naszymi bankami, z naszym tempem, z naszą koleją, z naszym zasmradzaniem.
Oni tak spokojnie żyją.
Oni żyją właśnie w takim cudownym stanie. To są idealistyczne wizje, niewątpliwie. No oczywiście, jak ktoś siedzi przez całe życie w zasmrodzonym mieście, to mu wyskoczyć na łono natury i znaleźć się nagle w społeczeństwie, które nie zna banków, to oczywiście może się na nim pozachwycać, prawda? Tylko, że mu się szybko to uprzykrzy, zwłaszcza wtedy, kiedy, nie wiem, złapie go malaria na przykład, prawda? A wódz plemienia powie, no to idź, tam jest czarownik, on ci odczaruje prawdopodobnie, albo nie. Bo to różnie, pół na dwoje babka wróżyła. Raz odczarował, raz nie odczarował, prawda? I wtedy jak gdyby ta wizja dzikusa, szlachetnego dzikusa nam się kończy. Ale proszę zwrócić uwagę, jak ta wizja szlachetnego dzikusa jest nam wpajana przez cały czas, prawda? Tańczących z wilkami, Indian szlachetnych, którzy umieli rozmawiać ze zwierzętami w przeciwieństwie do dzikusów białych, prawda? Którzy przychodzili i niszczyli wszystko. To są tego rodzaju pomysły. Tego szlachetnego dzikusa.
Jesteśmy u Jean-Jacques Rousseau i nagle, no, jeżeli temu człowiekowi w tym stanie pierwotnym było tak wspaniale i cudownie, tak się żyło mu przepięknie, to po jaką chorobę wymyślił społeczeństwo?
Bo nie był sam. Po prostu nie był sam. No, tak jest, że jesteśmy gatunkiem zwierząt pewnym. No i w związku z tym rodzi się nas więcej niż jeden.
No tak, dokładnie.
No skoro się nas urodziło więcej niż jeden, no to trudno. No właśnie, tu się zaczyna problem. No bo drugi człowiek pojawia się naprzeciw mnie. Teraz znowu ze swoją naturą, ze swoją samotnością i tak dalej. No więc znowu istnieje niebezpieczeństwo właśnie pewnego konfliktu. No i przede wszystkim no i nasza natura do tworzenia, do wytwarzania powoduje, że zaczynamy właśnie żyć ze sobą jakoś, ze sobą razem, tworząc różne formy życia społecznego, siłą rzeczy. Ale te formy są w gruncie rzeczy swoistą degradacją człowieka.
Tak, no, tylko że tam Jean-Jacques Rousseau w swojej teorii wprowadza taką bardzo ciekawą rzecz, że w gruncie rzeczy cywilizacja zaczęła tworzyć to, co zaczęło degradować człowieka. No wręcz przeciwnie, nie, bo u Hobbesa w gruncie rzeczy jednak mimo wszystko podnosiło go na jakiś wyższy poziom istnienia. Wychodziliśmy ze stanu wojny każdego z każdym. Natomiast tutaj nagle pojawia się u koncepcji Rousseau ten moment, że z chwilą wprowadzenia cywilizacji my właściwie staliśmy się niewolnikami wynikami i ta cywilizacja zaczęła nas degradować. Czy to będzie przez sztukę, czy to przez naukę, czy przez różnego rodzaju działalność intelektualną człowieka. Człowiek zaczął odchodzić owego stanu pierwotnego i stawać się niewolnikiem na dobrą sprawę cywilizacji.
Taka mi przyszła w tym momencie myśl do głowy. Będzie taka troszkę jeszcze nieokrzesana ta myśl. Mhm. Ale można by spróbować się z nią zmierzyć. Mianowicie taka jest różnica między tą właśnie wizją umowy społecznej u Hobbesa i u Rousseau, że u Hobbesa jest to może taka próba opisania istniejącego stanu rzeczy. Można się nie zgodzić z tym opisem, mhm. można go... Natomiast u Rousseau to już nie jest tyle opis stanu rzeczy, co właśnie pewien ideał, który chce się wypracować, prawda? My stan życia społecznego dotychczasowy, jak gdyby, powodował naszą degradację. Jak temu zaradzić?
Nie można wyjść z cywilizacji,
nie możemy już się pozbyć społeczeństwa, bo nas jest więcej niż jeden, prawda? I tą ziemię sobie zaludniamy. A więc musimy teraz właśnie... Idea umowy społecznej na nowej zasadzie jawi się jako pewien postulat bardziej niż opis jakiegoś stanu rzeczy już zastanego, prawda? Tylko raczej jako postulat, jak mamy tę umowę społeczną zbudować? Na czym miałaby ta umowa społeczna, skąd ona miałaby czerpać swoją ważność, prawda? I tutaj, w tej sytuacji, Jean-Jacques Rousseau postuluje.
Spiszmy jeszcze raz wszystko,
jak gdyby, prawda,
do czego chcemy dojść.
Przy czym każdy człowiek już nie będzie poddanym jakiegoś suwerena, tylko władza będzie płynęła właśnie od nas samych.
Dokładnie, my jesteśmy suwerenem.
Prawda? Już nie potrzeba nam kogoś, kto będzie, bo my sami wyłonimy sobie tego suwerena. To znaczy my jesteśmy suwerenem, wyłonimy sobie ciało przedstawicielskie. Prawda? A więc w tym momencie wszystkie instytucje życia społecznego, zwłaszcza te centralne, nazwijmy je,
czyli
sobie,
rząd, tak,
państwo,
sądy,
nawet król, to nie ma znaczenia. Tylko on jest legitymacji społecznej. On jest legitymacji ludzi, którzy stanowiąc umowę społeczną, umawiają, czyli jak gdyby biorą wszyscy wspólną odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądało to społeczeństwo. Co w nim będzie, jakie będą panowały zasady. I proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że tu już jest jak gdyby rozdzielenie dwóch sytuacji. Sytuacji złej i sytuacji idealnej, do której zmierzamy. Prawda? Do tej pory wszystkie teorie państwowe były, może u Platona było coś takiego, prawda? Może rzeczywiście by jeszcze znalazł innych myślicieli. Można je podzielić, te teorie państwa, na dwa takie typy. Jedne opisują stan rzeczy, jak u Arystotelesa, nie wnikają. Prawda? Mhm. Może być monarchia, może być arystokracja, może być republika, prawda? Bo tak się rzeczywiście dzieje. Natomiast u Platona, u Augustyna do pewnego stopnia, także właśnie u Rousseau, już pojawia się pewien ideał, do którego mamy zmierzać. I to, co w oświeceniu będzie, prawda? Rewolucja. No jeżeli ja mam ideał, a on nie jest realizowany, to ja coś muszę zrobić.
Zróbmy to.
Prawda? To musi nastąpić jakaś zmiana, w którym będziemy próbowali ten ideał wcielić. Prawda? Platon na swoją małą miarę próbował wcielać swoje ideały, tego z dwóch państw miast pogoniono po prostu.
Dokładnie.
Prawda? Bo on próbował ten swój znowu idealny ustrój państwowy, nie taki jak go widział w różnych miastach, państwach, ale ten idealny spróbował go wcielić. Prawda? Rousseau zrobił to może troszkę na innej zasadzie. On zaraził tym umysły Francuzów. Mm-hmm. Prawda? Ojców rewolucji późniejszej francuskiej. To nie miała być rewolucja w znaczeniu takim, ale to miała być nowa wizja państwa, nowa wizja życia społecznego. My chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakim piętnem odcisnęła się rewolucja francuska na Europie przede wszystkim. No oczywiście na całych tych krajach, które z Europy wyrosły także. Ale jakim piętnem się tutaj niezwykłym odcisnęła? To już przestała być sytuacja właśnie jakiegoś naturalnego ułożenia się w czymś tam. Nie, my tu tworzymy nową rzeczywistość. I od tego momentu rozpoczną się propozycje idealnego ustroju państwa, do którego my stale musimy zmierzać. I tu się zaczyna okres rewolucji.
Dokładnie, rewolucji, która nigdy się nie kończy.
Która nigdy się nie może skończyć, ponieważ stale coś będziemy ulepszać. Dokładnie. Marx wpisuje się, powiedzmy, z innego troszkę punktu widzenia.
Tak, ale
wpisuje się w ten sam my, w tę samą myśl. Nurt. My musimy, ten stan rzeczy jest do zmienienia. Ten stan rzeczy musi ulec zmianie, musimy zrobić nową zupełnie rzeczywistość, prawda? A więc w tym więc znaczeniu, jeżeli dzisiaj pytamy o to, skąd się wzięły totalitarne państwa i totalitarne pomysły, jak to się stało, że ludzie mogli chcieć czegoś takiego? A no właśnie dlatego, że ten duch rewolucyjny jest już nam od kilku stuleci zaszczepiany, że no właśnie, szukamy ideału życia państwowego, który nie jest tym ideałem, w którym przyszło nam w tym momencie żyć.
Ale proszę Państwa, my już tych rzeczy poszukamy za miesiąc. Prawdopodobnie spotkamy się z Państwem 15 grudnia. Serdecznie zapraszamy na naszą audycję, w której będziemy próbowali jeszcze raz te sprawy związane z koncepcjami życia społecznego człowieka podjąć i troszeczkę w naszych rozważaniach pójść dalej. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność przy radioodbiornikach, czy to w internecie. Dziękuję bardzo serdecznie Panu Tomaszowi za realizowanie naszej dzisiejszej audycji i do 15 grudnia żegnam się z Państwem. Ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski, szczęść Boże.
Dobrej nocy Państwu.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.